każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
12.30, czas na magazyn żużlowy, Kuba Lesiński.
Witam serdecznie, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o bieżących sprawach związanych z zespołem RM Solaru Falubazu, także o zawodach młodzieżowych oraz o ostatnich meczach w PGE Ekstralidze, nie tylko z udziałem zielonogórskiej drużyny. Na początek Tomasz Walczak, kierownik RM Solaru Falubazu.
Panie Tomaszu, która wygrana smakuje bardziej z tych ostatnich odniesionych na wyjazdach, w Częstochowie czy w Grudziądzu, bo wyniki takie same?
Satysfakcja jest ogromna i z jednej i z drugiej wygranej, tym bardziej, że to bardzo trudny teren, bardzo dobre drużyny, mimo tego, że chwilowo może troszeczkę słabiej wyglądają niż zapowiedzi przedsezonowe, ale cieszymy się, naprawdę się cieszymy ogromnie, bo jest to duży sukces klubu Falubazu, który był stawiany nie w roli faworyta przed sezonem, a wręcz przeciwnie, mieliśmy walczyć o utrzymanie, więc świetnie, że udało się zdobyć punkty na wyjeździe, co nas naprawdę mocno przybliża, już bardzo mocno do tej upragnionej fazy play-off, która tak naprawdę była gdzieś tam w sferze marzeń przed sezonem.
Właśnie jak pan teraz spogląda na tabelę, co istotne, już wyrównane ilości meczów. Wszystkie zespoły mają po 10, wy jesteście na drugim miejscu w tabeli, tracicie 2 do lidera. Co pan sobie myśli, jak pan na ten szczyt tabeli spogląda?
No tak jak wspomniałem, bardzo się cieszymy. Chłopacy robią kawał wielkiej, ogromnej roboty. Myślę też o tym, jaką radość sprawiamy naszym kibicom, którzy w znacznej części, a nawet można powiedzieć w większości, trzymali za nas zawsze kciuki, zawsze nas wspierali, mimo tego trudnego początku, jak pamiętamy, fatalnego meczu z Włókniarzem Częstochowa. Potrafiliśmy się podnieść, potrafiliśmy zbudować ten monolit, jakim jest dzisiaj drużyna, bo proszę spojrzeć na ostatnie zawody w Grudziądzu, gdzie tak naprawdę jest jeden potężny lider i 6 chłopaków, którzy robią równo, fajnie punktują i efekt widzieliśmy, także byliśmy w stanie pokonać drużynę z 3, można powiedzieć, liderami, bo Kenneth Biernik i Petersen, Artem Lakuta, świetny zawodnik. No tak naprawdę w każdym biegu mieliśmy do czynienia z jednym z nich i udało nam się wywieźć, także bardzo się cieszymy z tego, co się w tej chwili dzieje. Mamy oczywiście tę satysfakcję z tego, że wbrew zapowiedziom spłataliśmy troszeczkę psikusa pozostałym drużynom i myślę, że jesteśmy przyczyną atrakcyjności tegorocznych rozgrywek w Ekstralidze, bo jako kolejna drużyna, która nie była gdzieś tam brana pod uwagę przez ekspertów, włączyliśmy się do tej walki o czwórkę, ale jeszcze kilka meczy przed nami, jeszcze nic nie jest pewnego, więc też studziłbym jakieś hura optymizmy i musimy się dalej koncentrować, musimy dalej z pokorą podchodzić do każdych zawodów, więc jesteśmy w pełni zmobilizowani, mamy kilka spotkań, które nie będą łatwe, zresztą jak wszystkie w Ekstralidze, więc trzymajmy kciuki, żeby nam się udało, żebyśmy spokojnie mogli przygotować się już później do fazy play-off.
W niedzielę przyjedzie do was Betard Sparta Wrocław. Jaki jest plan przygotowań do tego pojedynku, bo też zawody młodzieżowe po drodze, a jak dużo będziecie trenować na własnym torze przed tym spotkaniem?
Na ten moment sprawdza się wariant jednego treningu przed zawodami. Jest to zawsze trening w godzinie, w której jedziemy mecz. Tor zawsze jest odzwierciedleniem tego, co będzie czekało chłopaków na meczu, więc mają do nas, do mnie i do Piotra i do naszego toromistrza Domka Potońca zawodnicy duże zaufanie, bo potwierdziliśmy już to im, że potrafimy zrobić ten tor tak, jak jest na treningu przed zawodami, żeby tylko się nie wydarzyły sytuacje z deszczem czy jakąś różnicą temperatur ogromną. Prognozy nie są co prawda optymistyczne, ale myślę, że jesteśmy w stanie odzwierciedlić to wszystko z piątku na niedzielę przełożyć to i żeby chłopacy mogli sobie spokojnie wyjechać na tych przełożeniach, na których trenują w piątek i mam nadzieję, że powalczymy o kolejne ligowe punkty.
Odchodząc od Ekstraligi, chciałem zapytać o Sebastiana Niedźwiedzia, zawodnika Falubazu, który jest wypożyczony do drugoligowego kolejarza Opole. W ostatnim meczu Opolan w Poznaniu Sebastian doznał kontuzji i co istotne, to była nie kontuzja odniesiona na torze, tylko zdaje się w parku maszyn. Jakby pan mógł powiedzieć o szczegółach, co tam się wydarzyło z Sebastianem?
To też takie informacje do mnie dotarły. Ja jeszcze z Sebastianem nie miałem kontaktu od tego meczu. Wiadomo, przechodził też jakieś badania przechodzi pewnie w tej chwili jakąś rehabilitację. Dzisiaj starałem się z nim skontaktować, nie odbierał telefonu. Myślę, że oddzwoni. Sebastian zawsze oddzwania, ale sytuacja dość kuriozalna. Z tego, co donosiły media, Sebastian gdzieś przechodził w parku maszyn i jakiś uraz kolana wystąpił, a wiem, że Sebastian miał zawsze problemy z tymi kolanami od kilku sezonów, jak u nas jeździ, zawsze był jakiś tam problem i te kontuzje gdzieś tam się pojawiały, ale nigdy nie było to tak, że w czasie gdzieś spaceru czy przechodzenia, no poważna sprawa wydaje mi się, bo z tego, co czytałem na stronie kolejarza Opole, to jest uszkodzenie łańkotki i zerwanie więzadła, więc nie jest to prosta sprawa. Sebastian już przechodził też zabieg na jedno z tych kolan, bo zawsze, tak jak wspomniałem wcześniej, były jakieś tam problemy delikatne z tymi kolanami. Zobaczymy. Jak się do mnie odezwie, to pewnie będziesz wiedział dzisiaj więcej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Sebastian jeszcze w tym sezonie będzie mógł zdobywać punkty dla kolejarza Opole, bo naprawdę jest to bardzo fajny, ambitny chłopak, który, no tak jak pamiętamy, no nie zawsze to szczęście mu sprzyjało. Ta seria kontuzji co sezon mocno zahamowała jego rozwój, a uważam, że jest to chłopak z dużym potencjałem, który naprawdę może gdzieś tam powolutku piąć się w górę i może być dobrym zawodnikiem.
Tyle kierownik drużyny RM Solaru Falu Bazu Tomasz Walczak. Sebastianowi Niedźwiedziowi oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, szybkiego powrotu na tor. Teraz w programie pojawi się ekspert z Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem i komentatorem Polsatu Sport. Omówiliśmy wybrane mecze ostatniej kolejki PGE Ekstraligi oraz wczorajszy zaległy pojedynek w Gorzowie, gdzie gościła drużyna z Wrocławia.
Czy zaskoczyła ciebie druga w tym sezonie porażka Fogu Unii Leszno, tym razem w Lublinie?
Nie, może przebieg meczu. Jak się prowadzi 17-7, to oczywiście wydaje się, że karty są rozdane, ale w sporcie tak nieprzewidywalnym jak Speedway nie można być pewnym sukcesu do ostatniego metra przed metą, więc fantastycznie sobie poradzili chłopcy z Lublina. Zresztą Lublin nie tylko na to, że własnym jest piekielnie groźny, o czym świadczy chociażby wygrana w Częstochowie, ale na pewno Matej Żegar oddycha, trafił idealnie ze sprzętem. Na pewno Jarek Hampel, też przesiadka na drugi motocykl sprawiła, że stopował wiatr w żagle i świetnie sobie radził. I to pokazuje tylko jedno, że Lublin jest graczem, który wchodzi mocno do gry i czwórka jest jak najbardziej w zasięgu motoru Lublin, więc Koziołki, mając bardzo silny skład, paradoksalnie szwankuje formacja juniorska, ale ja myślę, że za lat kilka, bo to jest proces długowieczny i długotrwały, to nie jest tak, że robi się zawodnika fajnego, to jednak sam fakt, że w 250-kach, co jest ciekawostką, jeździ, pomaga Maćkowi Kuciapie, Maciek ma sporo obowiązków z pierwszym zespołem, więc poprosił swojego dobrego kolegę Stanleya Burza. I Stanley Burza, mistrz Anglii z 2007 roku, z Coventry Bees, później gwiazda Berwick Bandits, Oxford Cheetahs i Bellevue. Ten Stanley Burza, poczciwa dusza, sporo robi dla lubelskiej młodzieży. Takiej pracy niewidzialnej, trochę taki invisible touch, jak w zespole Genesis, że jeździ z tą młodzieżą i myślę, że za parę lat, wiadomo, że na dzień dzisiejszy para Lampard Trofimow się wydaje mocna, ale wydaje mi się, że Stanley Burza będzie miał spory wkład, bo on pięknie potrafi tłumaczyć takim zwyczajnym, uroczym językiem młodzieży, młodym ludziom, przyszłym gwiazdom żużla i pewnie jakiś tam talent się z tego wynurzy. Nie 15 chłopaków pokroju Dallas i World, ale jakiś jeden diamencik się urodzi, więc Lublin sobie buduje bardzo ciekawą kadrę na przyszłe lata. Ta piątka podstawowa bez zarzutu, bo widzieliśmy, jak Kuba Jamrok walczył o każdy punkt, więc absolutnie nie. Wiadomo, że Leszno jest w fazie przebudowy. Bardzo odważnie poszli włodarze klubu, bo młodzieży dali jeździć. Pierwszy seniorski sezon Bartosza Smektały, więc spore ma obciążenia Bartosz. Natomiast godne uwagi jest to, że Lublin na pewno w tym roku będzie się liczył mocno w walce o medale, ale sensacja to nie nazwą sensacją, może powrót Lublina w wielkim stylu, na pewno szacunek za walkę, natomiast też z drugiej strony Leszno nie ma noża na gardle, ma świetny kalendarz meczów, ma 3 mecze u siebie, w tym z Grudziądzem, z Rybnikiem i z Częstochową, więc tak naprawdę tylko wyjazd do Zielonej Góry jest dla nich trudnym sprawdzianem i wydaje się, że mimo tego, że Falubas fenomenalnie jeździ, to jednak fotel lidera po fazie zasadniczej rezerwowałbym dla chłopaków Piotrka Barona.
A co powiesz o niedzielnym meczu Falubazu w Grudziądzu?
No świetne spotkanie. Myślę, że Piotr, że to dochował się bardzo ciekawego zespołu. Tym bardziej Zielonka ma ten aspekt, że niewielu ekspertów stawiało na ten zespół, chociaż to są chłopcy, którzy potrafią jeździć. Mnie najbardziej cieszy to, że wygrywa takie spojrzenie nie do końca polskie, bo Duzers pokazuje, że można pływać kajakami, można się odciąć od żużla i tak być przygotowanym. To, co pojechał w pogrzebnym upadku i ważne punkty przywiózł, 14 punktów. Dojrzała jazda Duzersa, Dudi naprawdę w świetnej formie. Trochę pewnie jestem racji, że syn nieżyjącego już zawodnika Swindon Robbins, Malcolma Holloway'a, Ashley Holloway, dba o jego jednostki napędowe, bo na pewno Dudiemu brakowało mocnego oparcia sprzętowego. Jak doszedł do ładu z jednostkami napędowymi, no to widać, że Ashley Holloway robi fantastyczne historie i to pasuje Patrykowi, to nie jest tak, że oczywiście na furkach Ashley'a by inni latali, chociaż Martin Wazurik też korzysta ze Ashley'a i w sumie to jest taka pierwsza delikatna zadyszka Słowaka, ale na tym polega wielkość drużyny, że jak jeden zawodnik ma trochę słabszy występ, to buduje go reszta, więc w sporcie nie ma, Roger Federer i Rafa Nadal też przegrywają mecze, więc nie ma konstans, forma waha się w górę i w dół. Natomiast Zielona Góra ma bardzo dobrą formację juniorską i tutaj mimo, że może nie są to wielkie nazwiska, to jednak i Krakowiak i Tonder, a w szczególności Norbert Krakowiak jeździ fantastycznie. Także to jest na pewno prognostyk dla Falubazu, że mimo tego, że mają trudny kalendarz, mają wyjazd do Lublina, jadą u siebie z Wrocławiem, który będzie szarpał do końca i zawsze dobrze się czuje w Zielonej Górze, no to myślę, że Zielona Góra paradoksalnie może być tym zespołem jedynym, który w dwóch meczu z Lesznem może wyrwać im złoty medal. Jeżeli chodzi o taką dojrzałość taktyczną Piotra Żyto i o to, że zawodnicy Falubazu nie mają, no, nie spinają się, mają ten walor, że nie ma tam jakiegoś gigantycznej presji na wynik. Oni mogą, a tak zawsze się lepiej jeździ, niż gdyż ktoś się musi, gdyż sponsorzy czy oczekiwania są gigantyczne, więc w kwestii psychologicznej Falubas ma najłatwiej, bo Lublin będzie czuł na sobie presję, bo jednak jak jest boom, to tam narasta fala oczekiwań gigantyczna. Leszno wiadomo, jako trzykrotny mistrz rzędu siłą rzeczy oczekiwania są duże, więc tak naprawdę najspokojniejszą głowę ma przed playoffem Falubas Zielona Góra, bo jadą chłopcy bardzo równo, bardzo dojrzale. Piotr Podasiewicz pokazuje po raz kolejny, że doświadczenie, umiejętność przewidywania, antycypacja jest na wagę złota, więc naprawdę to się klaruje bardzo ciekawy zespół, który może po cichu wejść na tron.
Wracając jeszcze do meczu w Grudziądzu, przed tym pojedynkiem Martin Waculik mówił, że nie ukrywał, że lubi tamtejszy tor. Tymczasem fakt, że ta nawierzchnia była tak twarda, nawet słyszałem takie określenia, ekstremalnie twarda, to mu przeszkadzało właśnie w niedzielę?
Ja myślę, że Kenneth Bier ładnie to określił, który na tym torze ma sporą częstotliwość startów czy treningów, że on się przesuszał bardzo szybko, bo na pewno zmiana czy nawierzchni, czy kształtu toru sprawia, że nawet najwięksi mistrzowie nie muszą odczytywać. Ja myślę, że Martin lubi takie obiekty, bo co prawda wychował się w Żarnowicy, gdzie jest lotnisko i długi tor, a trochę Gruzjan sprzeczy temu tej geometrii, jaka jest przy ulicy Hallera 4, więc nie uważam, że czasami jest tak, że zawodnik jedzie na tor, który wydaje mu się, że jest jego ulubionym, że mu leży, wszystko pasuje, że łapie kąty, że asymetryczne łuki mu pasują, a czasami jest tak, że przyjeżdża, jak to ładnie powiedział ostatnio Stanley Burza, jak jeździłem w Anglii, to zdobyłem jedną mądrość. Przyjeżdżałem do Polski i trenerzy mi nakuwali do głowy, słuchaj, nie klei krawężnik, zewnętrzna nie jest dobrym pomysłem i tak dalej. I on sobie to brał do serca. Później jak wszedł w rytm startowy, jeździł prawie codziennie, to nauczył się to ignorować i przechodzić obok tych wszystkich mądrości, które wynikają z tego, że jak jest rzadko startujesz, no to trener ma czuć się w obowiązku niejako powiedzieć tak, muszę coś powiedzieć mądrego chłopakom, żeby było widać, że jestem trenerem, prawda? Trochę w tym jest takiej aktorskiej pozy. Nie zawsze to wynika z mądrości, przemyśleń. Więc myślę, że każdemu ma prawo się zdarzyć trochę słabszy wynik, a Martin Waculik według mnie wciąż pozostaje czarnym koniem tegorocznego cyklu Grand Prix i myślę, że będzie tak samo skuteczny w cyklu Grand Prix, jak i w lidze. A na pewno mecz Grudziądza wcale nie był łatwy. Wygląda na wygraną Falubazu w miarę spokojną. Te 4 punkty różnicy są istotne, bo Falubaz się umocnił na pozycji wicelidera, ale na tym właśnie polega wielkość zespołu, że jak jeden trybik chwilkę ma gorszy, słabszy występ, co jest naturalne w sporcie, to inni uzupełniają braki. I w tym też wpisiła ekipę Piotra Żyto, że jak jeden zawodnik ma troszkę słabsze zawody, to błyszczą inni.
Sparta Wrocław, czyli ten najbliższy rywal Falubazu, ostatnio troszeczkę punktów pogubiła, chociażby w dwóch ostatnich spotkaniach remis u siebie. W bardzo istotnym meczu z Włókniarzem Częstochowa wczoraj porażka dosyć wysoka, różnicą 20 punktów w Gorzowie. Czy wrocławianom trochę się te play-offy oddalają?
Tak, aczkolwiek myślę, że Wrocław jest ambitnym zespołem i na pewno rozmiary porażki w poniedziałkowym meczu w Gorzowie są zaskakujące nawet dla ludzi, którzy siedzą w branży od lat. Natomiast na pewno Wrocławia bym nie bagatelizował. Trochę to jest ironia losu, że zespół, który pokonał jako pierwszy Unię Leszno po kapitalnym meczu 4-6-4-4 na Olimpijskim, opłaci też cenę chyba za remis meczu z Częstochową, a trochę z chłopaków zeszło powietrze. Wiadomo, że dzień po dniu się też trudno jedzie pod presją. Andrzej Rusko zbudował z Dariuszem Śledziem ciekawą drużynę i tam są nazwiska, tyle że nie zawsze klasa sportowa objawia się w każdym spotkaniu. Myślę, że i Tajo Winden, i Maciej Genowski, i Maksym Drabik, a w szczególności Lewczyk Unow potrafią się ścigać. I zawsze Wrocławowi, nie wiedzieć czemu, ale Wrocławowi pasuje to w Zielonej Górze, więc na pewno będzie to piekielnie trudny mecz. Tym bardziej, że od tego meczu sporo zależy w sensie matematycznych rozwiązań dla Sparty Wrocław, bo tak naprawdę, jeżeli Wrocław marzy o wejściu do czwórki, no to przy kalendarzu, który ma, raczej wygrana w Zielonej Górze jest dla nich obowiązkowa, ale o to będzie piekielnie trudno, aczkolwiek właśnie trudno się jeździć z takim rywalem, który musi postawić wszystko na jedną szalę i na pewno Darek Śledź i jego chłopaki będą gryźli tor w niedzielę wieczorem w Zielonej Górze, bo to jest mecz być albo nie być, że taki mecz, gdzie nie ma marginesu na błędy i trzeba się postarać, żeby błyszczeć w każdym departamencie.
To jeszcze odnośnie tego wczorajszego meczu w Gorzowie, Stali z Betardem Spartą. Czy zaskoczyła ciebie in plus dyspozycja nowego gościa w Stali, Nikolaja Klinta?
Właśnie nie, bo Nikola Klint to jest chyba najlepszy analityk żużlowy. Ja nie pamiętam, czy się robi z nim wywiady, czy się prywatnie rozmawia. To Nikola Klint ma taki koziorożcowaty umysł, bo on jest takim na pozór chłodnym człowiekiem, ale zobaczmy, Denzel Washington to jest facet, który ogląda ambitne filmy, to jest gość, który ogląda Liverpool od lat i lubi roszady taktyczne, lubi analizę, to jest taki chłopak, który jest bardzo przyjemny, z jednej strony chodzi twardo po ziemi, pamiętamy, że w czasie pandemii pracował w Tesco jako kierowca busa, zwoził żywność, więc nie hańbi go żadna praca, z drugiej strony ma taki ambitne spojrzenie. Zobacz, Kuba, wczorajszy pierwszy jego wyścig. On czyta doskonale pierwszy wiraż. Jak zobaczył, że się nie zabierze z chłopakami, przycinka taki nawyk angielskich torów. Przecież lata jeździł, czy to w Pool, czy w Wolverhampton, teraz w Ipswich mógł jeździć. Gdyby nie pandemia, to by jeździł dla Wiedźm z Ipswich. To jednak Nikola Klint ma taki niesamowity spryt i czujność. To nie jest cwaniactwo, to jest bardzo logicznie myślący chłopak. I mimo tego, że nie jest najmłodszy, to wiemy doskonale, że w żużlu, podoświadczenie jest idealnym przykładem, że doświadczenie i mądrość nabyta przez lata startu pomagają, więc Klint po tych kontuzjach, po tych zdarzeniach z łosiami na drodze, po tych tysiącach przygód, które go spotkały w żużlowym życiu, to jest bardzo dojrzały chłopak i na pewno jako drugi rzut, druga linia, wcale nie musi być dużo gorsze niż Jack Holder, z którego korzystali gorzewianie na wczoraj nie mogli, bo jechał w ekipie z Torunia, ale to jest bardzo sensowny zawodnik, który jeszcze może być łakomym kąskiem na rynku, więc Nikola Klint za zdolność myślenia to jest chłopak, który potrafi nawet przy gorszych silnikach, przy nie najlepszym sprzęcie wycisnąć fajny wynik, więc absolutnie nie jest to zaskoczenie, że mądry człowiek, który umie wyciągać wnioski, potrafi się świetnie ścigać. Poza tym to dla niego też było okno transferowe, on wiedział, że musi pojechać dobrze, żeby być na liście życzeń wieloklubów, więc życzę mu jak najlepiej i myślę, że jak będzie za rok jeździł z Krampem w Anglii, to jeszcze więcej mądrości, bo on umie słuchać. On ma tą zaletę, że potrafi słuchać ludzi, którzy coś mają do przekazania światu, a Krampi taki jest, więc myślę, że on bardzo dużo zyska jeszcze w przyszłym roku dzięki wspólnej jeździe z Krampem na Lidze Brytyjskiej w Leipzig Witches.
To były opinie naszego eksperta Tomasza Lorka. Pod koniec programu porozmawiamy o zawodach młodzieżowych. Za nami kilka rund Ligi Juniorów. W tym tygodniu ruszają drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. O tym wszystkim rozmawiamy z trenerem młodzieży Falubazu Aleksandrem Janasem. Panie trenerze, jak pan oceni dotychczasowe wyniki swoich podopiecznych w tych trzech rundach, które udało się rozegrać, rundach Ligi Juniorów?
Zielonogórscy juniorzy odjechali już trzy zawody z cyklu Liga Juniorów w Grudziądzu, Częstochowie i Lesznie. Te zawody wygraliśmy, także ocena najwyższa, bardzo dobrze, skoro wygrywamy te zawody. Zostały nam jeszcze do rozegrania cztery turnieje takie w Rybniku, w Gorzowie, Wrocławiu i w Zielonej Górze. Ten w Zielonej Górze to jako ostatni planowany jest w kalendarzu, ale wszystko zakończy się chyba we wrześniu i we wrześniu poznamy mistrza drużynowego Ligi Juniorów. Również mistrza juniorów, mistrza indywidualnego Ligi Juniorów także, bo też takie jedne zawody są planowane. No i to było na tyle. No, Zielona Góra ma w tej chwili 18 punktów z cyklu rozgrywek Ligi Juniorów. Na drugim miejscu jest Lublin, 11 punktów. Tutaj z moich wyliczeń tak wynika. No i na trzecie, czwarte Częstochowa, Gorzów po 10 punktów. Także mamy sporą przewagę. Zanosi się na oczekiwany, dobry rezultat końcowy.
A jaki jest poziom tych zawodów, pana zdaniem?
Sama Liga Juniorów rozgrywana jest wśród zawodników tylko drużyn ekstraligowych. Także tutaj powinien być poziom, powiedzmy, najwyższy, bo Liga jest najlepszą ligą świata. No ale juniorów w kraju nie jest na wysokim poziomie zbyt wielu, także każdy z klubów wystawia takich zawodników, jakimi dysponuje. No być może są jakieś jeszcze klubowe inne kalkulacje, może zawodnicy startują w innych ligach, ale jest na pewno takich niewielu i gdyby po to te zawody się organizuje, żeby poziom podwyższać. No i takie mamy plany. Na pewno mógłby być poziom jeszcze wyższy, no do tego zmierzamy, także nie ma co narzekać, jest możliwość jazdy, podnoszenia umiejętności, zawodnicy startują w zespołach ligowych, także dobrze jest, że ta liga jest i nie ma co narzekać na poziom tych zawodów.
Na dzisiaj jest zaplanowana kolejna runda w Lublinie, ale akurat tak się złożyło, że wy się tam nie wybieracie, bo wy akurat w tej rundzie, w tej kolejce pauzujecie, tak?
Tak jest. Te zawody są tak ułożone, że cała Liga Juniorów odbywa się 8 razy w każdym ze stadionów ekstraligowych i według formuły jest taki, że jeden zespół na każdym stadionie pauzuje. Nam przypada w grafiku akurat pauza na dzisiaj. Dzisiaj zawody są rozgrywane w Lublinie, my tam nie pojedziemy. No i może i dobrze, dlatego że wielka podróż, bo Lublin daleko i tak nam udało nam się pozostać w domu, ale żadna z drużyn niczego nie traci. My natomiast mamy okazję, żeby dzisiaj odbyć kolejny trening młodzieży, juniorów, adeptów. Także wszystko okej, w porządku.
Zostawmy może Ligę Juniorów, natomiast w tym tygodniu ruszają też inne rozgrywki młodzieżowe, to są drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Jakby pan mógł powiedzieć właśnie o szczegółach, w jakiej formule te zawody będą organizowane, no i jakie już rundy w tym tygodniu nas czekają?
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów to są te zawody, które w ubiegłym roku zielonogórska drużyna wygrała. Nasi juniorzy zdobyli w ubiegłym roku w tych zawodach Mistrzostwo Polski drużynowe, młodzieżowe. I w tym roku te rozgrywki są w innej formule. W ubiegłym roku jechaliśmy około 27-8 zawodów z finałem łącznie. W tym roku będzie to zupełnie inna rozgrywka ze względu na pandemię. Zawody są pomniejszone w swojej ilości i w ten sposób one się odbywać będą, że 16 drużyn się zgłosiło. Zostały one podzielone na 4 grupy. Nasza drużyna, nasi juniorzy są w grupie A z Lesznem, Gorzowem i Gnieznem. Już niebawem rozgrywać będziemy pierwsze zawody. Co prawda terminy są poprzekładane i nie zaczynają się rozgrywki pierwszą rundą, a trzecią, ale to jest mało ważne. 19, czyli jutro, jedziemy do Gorzowa, 20 do Leszna, później tydzień przerwy i w kolejnym tygodniu Gniezno i na zakończenie Zielona Góra. I będzie rozliczenie tych zawodów będzie takie, że mistrzostwo drużynowe Polski zdobędzie ta drużyna, która w finale spośród tych czterech grup, każda grupa wyłoni zwycięzcę grupy i do finału będą zakwalifikowane te drużyny, które zwyciężyły w swojej grupie, i w tej rozgrywce zwycięzca będzie drużynowym mistrzem Polski juniorów. Finał jest zaplanowany jak na razie na 24 września.
W tych DMPJ-ach pan też będzie stawiał na tą ekstraligową trójkę, czyli Krakowiak, Pawliczak i Tonder, czy szanse może też dostaną ci młodsi zielonogórscy juniorzy?
Ja będę stawiał, zobaczymy. W każdym razie ja powiem tyle, że drużynowe mistrzostwa Polski to są ważne zawody i tutaj się jedzie o tytuł mistrza Polski drużynowego, młodzieżowego mistrza Polski, także tutaj żaden klub, który będzie uczestniczył w finale, nie sądzę, żeby sobie odpuścił, bo tu się walczy o złoty medal i mistrzostwo Polski. Zostajemy w historii młodzieżowych zawodów krajowych, że tutaj niczego nie będzie, nikt nie będzie odpuszczał i pojedziemy najsilniejszym składem.
To jeszcze ostatnia kwestia. Czy wiadomo już, czy w tym roku i kiedy odbędą się egzaminy na żużlowe licencje? Jaką ma pan wiedzę właśnie na ten temat?
Egzamin na żużlową licencję, najbliższy egzamin odbędzie się 27 sierpnia. To mamy około tam 2 tygodni, także mamy niewiele czasu. Ja przygotowuję się do tego egzaminu pod względem umiejętności moich adeptów. Myślę, że dwóch chłopaków, którzy w tej chwili intensywnie trenują, przygotowują się na torze, przygotowują się z wiedzy regulaminu żużlowego, bo taki też będą musieli zdawać podczas egzaminu na licencję. Myślę, że zdążymy i Filip i Wiktor, 13-14 lat, chłopcy, którzy nauczyli się już w takim stopniu, że nauczyli się jeździć na żużlu w takim stopniu, to licencji mogą przystąpić. Także będą mieli okazję spróbować. Myślę, że zaliczą ten egzamin pomyślnie i będziemy mieli nowych dwóch zawodników, którzy będą mieli możliwość startu już w zawodach na tych mniejszych motocyklach, mniejszych silnikach o pojemności 250 cm.
Rozmowa z trenerem Aleksandrem Janasem zakończyła dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.